Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejny i to już jest piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. To już jest niebywały, ale szósty dzień festiwalu, 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Drodzy Państwo, oczywiście nie będę przypominał, ale zrobię to, że głównym tematem, tym wiążącym naszą obecność w tym roku jest oczywiście Syjon, rozumiany przez Państwa przed przyjściem tutaj na festiwal w dowolny dla Państwa sposób. Mam nadzieję też, że bardzo pogłębimy wiedzę o tych różnych aspektach Syjonu, który dla nas, organizatorów festiwalu, od samego początku odgrywa fundamentalną rolę. Dzisiaj mamy wielki zaszczyt gościć wśród nas panią profesor Annę Landau-Czajkę. Przywitajmy panią bardzo serdecznie. Która podjęła się, zresztą pani profesor zawsze podejmuje się trudnych zadań, co zyskuje jej coraz większe grono zwolenników i ktokolwiek tam jeszcze jest przeciwko, ale to bardzo dobrze, ponieważ temat będzie o dwóch patriotyzmach. Ja sobie pozwoliłem napisać we wstępie do katalogu taki krótki tekst, gdzie mniej więcej porównywałem hymn Izraela, o którym tak wczoraj pięknie tu nam mówił profesor Serusi, z hymnem polskim, znajdując wiele podobieństw. I muszę Państwu powiedzieć, że wiele osób podeszło do mnie i mówiło, że w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że hymn Izraela brzmi tak podobnie. A jak ma brzmieć? A kto go napisał? No polski Żyd go napisał, który oczywiście wcześniej musiał znać, no bo jako polski Żyd musiał też pewnie śpiewać hymn polski. I zmierzam ku temu, że pani profesor podejmuje dzisiaj niebywale ważny temat owych dwóch patriotyzmów i chyba dobrze mówię, pani profesor, w czasie, który jest takim bardzo newralgicznym dla obu. Właśnie, chciałem powiedzieć dla obu stron, bo ja wiem, to wyjdzie pewnie z wykładu. Ale syjonizm narodził się też tu, drodzy Państwo, no w Krakowie i w Polsce, w czasie, kiedy trzeba było być patriotą polskim i tutaj się zaczęło iskrzenie, prawda, pani profesor? I to jest fascynujące, bo w ogóle z iskrzenia i przekraczania granic biorą się tak cudowne rzeczy jak syjonizm i odrodzenie Polski, czyli 1918 rok. Co się potem stało, a dzieje, to już zupełnie inna historia. Także mam wielki zaszczyt. Dziękuję pani profesor za przyjęcie zaproszenia w nasze skromne progi Sztejtl, z którego wyszliśmy i doszliśmy w końcu do wysokich progów Syjonu, przez które teraz pani, mam nadzieję, zechce nas przeprowadzić. Bardzo dziękuję pani profesor Anna Landau-Czajkę.
Witam Państwa. Trochę jestem zdziwiona, że w dzień powszedni o 12 ktoś w ogóle przyszedł, no ale bywają dziwne rzeczy na świecie. Przed chwilą poproszono mnie, żebym po pierwsze mówiła wolno, a po drugie mówiła nie dłużej niż godzinę. Do tego drugiego na pewno będę się stosować. Niestety mam wadę wrodzoną. Czym dłużej mówię, tym mówię szybciej, więc od razu przepraszam tłumaczy, jeżeli będzie jakiś problem. Jest również prezentacja, przy czym od razu mówię, że prezentacja jest tylko ilustracją tego, o czym będę mówiła. Nie jest dokładnie odzwierciedleniem tekstu, także będę co pewien czas pokazywała jakiś po prostu obrazek, żeby było Państwo mogli go zobaczyć. Syjoniści pojawili się na ziemiach polskich jeszcze przed 1918 rokiem, czyli przed odzyskaniem niepodległości. Tu właśnie Państwo mają na ilustracji jeden z największych dzienników syjonistycznych w Polsce, Hind, który ukazywał się od 1908 roku i postawił sobie za zadanie pokazać Żydom, że są odrębnym narodem, a nie tylko odrębną religią. I że powinni zacząć mówić we własnym imieniu. Polska to w ogóle kraj, gdzie życie żydowskie było bardzo kwitło, było bardzo bujne. Dotyczyło to również życia politycznego. I syjoniści stanowili w tym nurcie politycznym bardzo dużą część, byli bardzo istotni, między innymi dlatego, że był to kierunek młody, prężny, przyciągał do siebie młodzież, zresztą był skierowany głównie do młodzieży, ale również dlatego, że dzięki bardzo dobrze wybranej strategii politycznej miał zawsze swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, zarówno posłów, jak i senatorów, podczas kiedy na przykład liczny i prężny bunt lewicowa partia socjalistyczna nie zdołała przeprowadzić nigdy wyboru swojego reprezentanta do Sejmu. I oczywiście syjonizm nie był ruchem jednolitym. Jak na całym świecie, tak i w Polsce obejmował partie od lewicy do skrajnej prawicy, partie religijne i świeckie, radykalne i umiarkowane. Ja tutaj nie będę rozróżniała, to nie jest wykład o polityce, w związku z tym nie będę dokładnie mówiła, który z nurtów co mówił, wezmę sionistów jako pewną całość. Sioniści w 1918 roku, w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, musiały, wcześniej zresztą też, ale w tym roku najbardziej, musieli zmierzyć się z bardzo poważnym problemem, który w przypadku krajów o ugruntowanej, niezachwianej państwowości od lat nie miał miejsca. Wobec tego, że Polacy najpierw walczyli o odzyskanie niepodległości, razem zresztą z mniejszością żydowską w Legionach Piłsudskiego, 10% legionistów to byli Żydzi, dokładnie taki sam procent jak w społeczeństwie. Potem walczyli o utrzymanie w walkach o granice tej niepodległości. Lojalność obywateli wobec własnego państwa liczyła się bardziej niż w innych krajach. Polska nie bardzo mogła sobie pozwolić na to, żeby mieć obywateli, którzy nie są nastawieni lojalnie wobec kraju. Dla sionistów był to problem, dlatego że zostali postawieni w sytuacji, gdzie wybór lojalności wobec jednego państwa był automatycznie uważany za zdradę drugiego. Jeżeli byli lojalni tylko wobec Palestyny, Polacy uważali, że to jest zdrada Polski. Jeżeli byli lojalni tylko wobec Polski, sioniści uważali, że jest to zdrada Palestyny. W 18 roku i podczas wojny bolszewickiej, jeszcze wcześniej podczas wojny polsko-ukraińskiej o granicę, a potem w czasie wojny bolszewickiej, w trudnej sytuacji znaleźli się także sioniści, którzy musieli przekonywać własnych zwolenników, że przyszłość i prawdziwa ojczyzna Żydów jest tylko w Palestynie, ale jednocześnie nowo powstająca Polska powinna być traktowana jako ojczyzna, a przynajmniej jako kraj, z którymi Żydów łączy obywatelstwo i wynikająca stąd pełna lojalność państwowa do poświęcenia swojego życia dla tej ojczyzny włącznie, czyli bardzo daleko idąca lojalność państwowa. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się sioniści na wschodzie w czasie trwania wojny polsko-ukraińskiej. Wychodzący we Lwowie dziennik sionistyczny Chwila, tu od razu powiem, większość dzienników sionistycznych była po polsku, Hein był jedyny, widzisz. We Lwowie, czyli w miejscu, gdzie przynależność państwowa nie była jeszcze na początku dwudziestolecia międzywojennego ściśle określona, Chwila nie chciała wypowiedzieć się jednoznacznie, po której stronie w tej wojnie o granicę stoi. W przypadku zwycięstwa strony przeciwnej, lwowscy Żydzi znaleźliby się bowiem na terytorium nowego państwa od razu w charakterze wrogów ojczyzny, na co nie mogli sobie pozwolić. I dlatego na zjeździe sionistów wschodniogalicyjskich w październiku 18 roku podjęto decyzję o neutralności ludności żydowskiej wobec polsko-ukraińskiego konfliktu. Oznaczało to, że nie popierają żadnej ze stron i nie angażują się w żadne działania militarne. Sionistyczni publicyści Chwili tłumaczyli, że Żydzi są narodem odrębnym, nie wolno im mieszać się do cudzych konfliktów. I wobec tego, że przez wieki byli uciskani, nie mogą tutaj opowiedzieć się po jednej stronie, wiedząc, że ta druga przegra i będzie z kolei ona uciskana. I tutaj zacytuję Państwu, co pisała Chwila. Żydzi tutaj nie mają żadnych własnych terytoriów i nie ich rzeczą jest decydować o linii granicznej. Nie Żydów rzeczą jest tu państwa tworzyć, lecz rzeczą ich jest być dobrymi obywatelami państw stworzonych. Niechaj tylko ucichnie huk armat, niechaj tylko zostaną ustalone granice, a Żydzi państwu temu złożą ochotnie wszystkie daniny, daniny krwi nie wyłączając, dla celów jego i obrony granic. Problem jednak w tym, że choć argument ten miał przekonać Polaków, że Żydzi nie są przeciwko Polsce i że w przyszłości staną się jej lojalnymi i oddanymi obywatelami, publicyści Chwili chyba zapomnieli, że deklarują również, że jeżeli wygra Ukraina, to staną się jej lojalnymi obywatelami i będą po jej stronie walczyć. O ile przyjęcie decyzji o neutralności było całkowicie zrozumiałe, o tyle deklarowanie lojalności dla państwa zwycięskiego było nie do przyjęcia nie tylko, proszę państwa, dla Polaków, co by było oczywiste, ale dla dużej części lwowskich Żydów, którzy bardzo gwałtownie zaprotestowali. Że oni jednak czują się dużo bardziej związani z Polską niż z Ukrainą i nie zamierzają deklarować żadnej lojalności dla przyszłej Ukrainy. I w związku z tym spora część lwowskich sionistów protestowała przeciwko takiej polityce, tłumacząc, że lwowscy Żydzi są związani z kulturą polską i powinni Polskę poprzeć. Jak widać, już wtedy doszło do pewnego konfliktu właśnie na tle tego polskiego patriotyzmu, jeżeli można tak powiedzieć. Ale nadchodzi wojna bolszewicka, 1920 rok i o żadnej neutralności nie może już być mowy. O nastrojach wśród polskich sionistów najlepiej chyba świadczy takie tekst sionisty, posła na polski Sejm, Apolinarego Hartglasa, że w sytuacji, gdy państwo polskie jest w niebezpieczeństwie, Hartglas mówił, że trzeba, zacytuję, zupełnie zatracić się w poczuciu naszej powinności i obowiązku obywatelskiego. I tutaj może zwiedzali państwo Muzeum Polin, bo to jest ważna uwaga. W Muzeum Polin właśnie w roku 1920 jest cytat z Hartglasa, na ścianie wisi, 3 lata się kłóciłam, żeby nie wisiał, ale wisi nadal. I cytat brzmi tak, właśnie z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Nasz ideał narodowy, przyszłość naszego narodu nie w Polsce się znajduje. Tylko nie wisi dalsza część tego cytatu. Bezpośrednio dalsza. Ale my jesteśmy obywatelami Polski i chcemy żyć jej życiem. O ile chodzi o nas jako o część tylko narodu żydowskiego, chcemy cieszyć się jej radością i płakać nad jej smutkiem. Jest to więc wyraz głębokiej lojalności, a nie odseparowania się od problemów Polski w czasie wojny. Chwila, która w czasie wojny polsko-ukraińskiej deklarowała neutralność, teraz stanęła jednoznacznie po stronie polskiej, no zgodnie zresztą z zapowiedziami, że stanie po stronie tej, która wygra wojnę o granicę. Wydrukowano w Chwili bardzo dramatyczną odezwę posłów sionistycznych, posłów na Sejm. Żydzi, Polska w niebezpieczeństwie, po całym kraju rozlega się potężny głos, wzywający naród wszystkich obywateli do obrony kraju, jego swobody i niezawisłości. Razem z wszystkimi obywatelami zerwaliśmy się i my, Żydzi, do spełnienia ciążących na nas obowiązków. Nie usłyszeliśmy ani jednego słowa, które by kazało nam zapomnieć wszystkich doznanych krzywd, które by nas wezwało do prawdziwej zgody. Tutaj ominę część cytatu, gdzie mówi, że mimo wszystko Żydzi spełnijcie swój obowiązek. Niechże każdy poniesie niezbędne ofiary, zarówno z krwi i życia, jak i z mienia. Niechże nikogo nie zabraknie przy obronie wolności i niepodległości państwa polskiego. jest to jednoznaczna deklaracja, że niezależnie jak nas tu traktują, czujemy się obywatelami Polski. Jednak zapał patriotyczny Żydów, w tym sionistów, bardzo zmalał, gdy okazało się, że ochotników żydowskich zamiast posłać na front albo ściągano ich wręcz z frontu, internowano w czasie wojny polsko-bolszewickiej w obozie w Jabłonnie. Zawodowych żołnierzy nie, ochotników tak, ponieważ rząd polski obawiał się, że przejdą na stronę bolszewicką. Zresztą to miało olbrzymie znaczenie dla późniejszych stosunków polsko-żydowskich, bo Żydzi uznali się wtedy za obywateli drugiej kategorii. I sioniści, kiedy już ucichły walki o granice, musieli zmierzyć się z bardzo trudną kwestią. Polska oczywiście była i mogła być ojczyzną Żydów, ale czy mogła być ojczyzną jedyną? I czy istniała możliwość posiadania po prostu dwóch ojczyzn? A jeżeli tak, to czy te ojczyzny były równoprawne? Trudno o bardziej wymowną ilustrację tego problemu niż tekst ze strony pierwszej tygodnika żydowskiego z 10 lipca 1920 roku, czyli w najbardziej dramatycznym momencie walk polsko-bolszewickiej. I tekst brzmiał: ponieważ niektórzy spośród członków redakcji wyjechali na konferencję sionistyczną do Londynu, inni zaś wstępują do wojska, zawieszamy przeto chwilowo wydawnictwo. Innymi słowy, nawet w redakcji pisma sionistycznego były dwie opcje. Dla jednych ważniejszy był kongres, dla drugich walka o Polskę. Pierwszy problem pojawił się we wczesnych latach istnienia II Rzeczypospolitej, gdy walczono o autonomię narodową dla Żydów, której, jak wiadomo, nigdy nie uzyskano. Trudno było jednoznacznie wytłumaczyć zwolennikom czy czytelnikom polskojęzycznych czasopism żydowskich, że Żydzi są takimi samymi dobrymi patriotami jak Polacy, a jednocześnie chcą otrzymać autonomię i utrzymać odrębność narodową. Że te dwie rzeczy nie stoją ze sobą w sprzeczności, że nawet obcy naród, za który uważali się Żydzi, może być w pełni lojalny wobec ojczyzny Polski. Żydów wobec tego miałaby obowiązywać podwójna lojalność. Do Palestyny, jako przyszłej wymarzonej ojczyzny, dla której się pracuje cały czas, i do Polski, jako ojczyzny obecnej, dla której, proszę Państwa, też się pracuje cały czas. W tym wypadku jednak, o co bardzo oskarżali sionistów asymilatorzy, a także często z większą zaciekłością Polacy, te dwa patriotyzmy jednak znacznie różniły się od siebie. Miłość do Palestyny była obowiązkiem każdego sionisty, no jest to chyba oczywiste, dlatego był sionistą. Natomiast wobec Polski obowiązywała raczej lojalność, tak zwany patriotyzm polityczny. Nie uczucie, tylko rozsądek. I nie była to jedyna postawa. Istniały inne postawy reprezentowane przez część sionistów. Była to deklarowana lojalność wobec Polski ze względu na obywatelstwo, z wyraźnym podkreśleniem, że lojalność to jest jedna sprawa, a uważanie Polski za ojczyznę druga. Jesteśmy lojalni, ponieważ chwilowo mamy takie obywatelstwo, ale nie mamy uczuć do tego kraju i uważamy to obywatelstwo za rzecz przejściową. W momencie, kiedy uda nam się wyjechać do Palestyny, to, że tak powiem, to lojalność wobec Polski ustanie. Asymilacja, nawet asymilacja państwowa, uznawana była przynajmniej w części za zdradę ideałów żydowskich, za zdradę narodu żydowskiego i jego dążeń narodowych. Żydzi wobec tego mieliby wypełniać jako obywatele to, czego prawo od nich wymaga, Pamiętając jednak, że pierwszym obowiązkiem Żyda jest wypełnianie jego obowiązków narodowych, czyli powinności, jakie ma wobec Eretz. Obowiązki wobec Polski trzeba było wypełniać no nie tylko dlatego, że prawo tak kazało, ale również dlatego, że były one oczywiście warunkiem pełnego równouprawnienia. Jeżeli Żydzi chcą równouprawnienia, nie mogą powiedzieć, że nie będą wypełniać obowiązków obywatelskich. Twierdzenie, że Polska jest tymczasową ojczyzną, z którą Żydzi związani są lojalnością, ale nie uczuciem, wywołały sprzeciw nie tylko asymilatorów, ale części liczących się sionistów. Wielu z nich już od najwcześniejszych lat istnienia II Rzeczpospolitej walczyła z poglądem, że Żydzi mają obowiązki wobec Polski tylko z racji obywatelstwa. Wspominany już parę razy Hartglas w 22 roku stwierdził zdecydowanie, tu Państwu zacytuję. Niżej podpisany uważał zawsze i uważa obecnie, że obywatela obowiązuje coś więcej ponad zdawkową bierną lojalność. Że lojalność wobec państwa to nie znaczy lojalność wobec tego państwa, w czyim posiadaniu kraj się chwilowo znajduje. Jeno lojalność względem narodu, który ma moralne i historyczne prawo do utworzenia swojego państwa w danym kraju, który historię tego państwa tworzy, który jest włodarzem tej ziemi. I lojalność nie może być tylko bierną. Lojalność obywatelska wymaga czynu i ofiar w razie potrzeby, wymaga sympatii i uczucia dla narodu dominującego, wymaga poświęceń, gdy zachodzą momenty grożące pozbawieniem tego narodu praw słusznie mu się należących. Innymi słowy, Hartglas, jeden z najwybitniejszych sionistów, mówił nie, jesteśmy lojalni nie dlatego, że tak nam jest wygodnie, czy nie dlatego, że wymaga od nas tego prawo, tylko dlatego, że kochamy ten kraj. W dużym skrócie tak by można to było powiedzieć. I wreszcie jeszcze jedna możliwość. W pismach sionistycznych, szczególnie w organach różnego typu organizacji nastawionych na przygotowanie młodzieży do osiedlenia się w Palestynie, aż do końca okresu międzywojennego dominował tylko jeden patriotyzm, czyli miłość do przyszłego państwa żydowskiego. Są czasopisma wydawane, proszę państwa, po polsku, żeby było śmieszniej, w której słowo Polska w ogóle się nie pojawia. Tam wszystko toczy się w Palestynie i wszystko, co robi młodzież, ma być przeznaczone dla Palestyny. Tak jakby pismo było wydawane na ziemi niczyjej. Z jednym wyjątkiem. Śmierci Piłsudskiego, kiedy wszystkie te czasopisma wyrażały głęboką żałobę i to nie wyglądało, że były do tego zmuszone. Poza tym Polska tam aż do lat tuż przedwojennych nie istnieje. Dlaczego aż do końca lat 30? Ponieważ sytuacja bardzo zmienia się przed wybuchem wojny, kiedy ta wojna w Europie już wisi na włosku. Wyraźnie widać, że w tym okresie dotychczasowe nastawienie pism, które propagowały inny, wyłącznie inny patriotyzm, nie polski, albo głównie patriotyzm palestyński, te pisma zaczynają mieć problem. W obliczu zagrożenia kraju, zagrożenia wszystkich obywateli, także żydowskich obywateli, starano się przekonać czytelników, nawet tych pism, które nastawione były wyłącznie na emigrację, że miłość do Palestyny nie może być uczuciem jedynym, że nie ma sprzeczności pomiędzy przywiązaniem do obu kultur i obu społeczności polskiej i żydowskiej. Co musiało być dla czytelników tych pism pewnym zaskoczeniem, ponieważ przez poprzednie 15 lat pisano zupełnie co innego. Sionistów miałyby więc obowiązywać dwa patriotyzmy i dwie lojalności w równym stopniu wobec starej i wobec przyszłej ojczyzny. Czasopismo Betaru, najbardziej radykalnego, najbardziej prawicowego odłamu sionistów, po latach koncentrowania się wyłącznie na ofiarności wobec Palestyny, dosyć nieoczekiwanie zaczęło tłumaczyć czytelnikom, że są oni dziećmi dwóch ojczyzn i ofiarność wobec tylko jednej z nich jest dezercją lub zdradą. Czyli nagle okazuje się, że brak lojalności wobec Polski też jest zdradą. Lojalność tylko wobec Palestyny jest zdradą. No jak na czasopismo Betaru, to powiedziałabym, był to spory przeskok jakościowy. Poświęcono tej kwestii wyjątkowo obszerny tekst, ponieważ tak oczywista zmiana postawy musiała być dla czytelników tak radykalnego i bardzo niechętnego Polsce pisma dosyć dużą, no, dużym zaskoczeniem. Pismo tłumaczyło, że twierdzenie, iż jedyna ojczyzna Żydów jest w Palestynie i że Żydzi są duchowymi obywatelami czekającymi tylko na emigrację, jest hasłem antysemickim. Jest wyłącznie powtarzanym hasłem przez antysemitów. Taką samą propagandą antysemicką jest twierdzenie, że Żydzi są skłonni do ofiar tylko na rzecz swojej wymarzonej ojczyzny. I dlatego właśnie na przykład pisma ONR-owskie traktują Żydów jako cudzoziemców, ale jest to absolutnie nieprawda. Póki nie nadeszły ciężkie chwile, pisało pismo, i obywateli Polski nie wezwano do ofiar na rzecz państwa i do wpłacania pieniędzy na różnego pożyczki na rzecz obronności, samolotów, różnych typu spraw wojskowych, nie było żadnych nieodpartych argumentów, które można by przeciwstawić antysemickiej propagandzie. Tymczasem okazuje się, że Żydzi wpłacili mnóstwo pieniędzy, na przykład na pożyczkę przeciwlotniczą, i jest to powód do dumy polskich Żydów, którzy w ten sposób udowodnili, że wcale nie są cudzoziemcami i żywią uczucia również dla Polski. Ofiarność dowiodła, że oszczerstwa były bezpodstawne, tym bardziej, że Żydzi są skłonni także do poświęcenia swojego życia dla Polski. Zdanie, jakoby Żydzi w ten sposób chcieli jedynie wkupić się w łaski Polaków, są wymysłami, jak pisał publicysta, zatrutych umysłów. Tylko takie umysły bowiem nie potrafią zrozumieć jednoczesnej miłości i lojalności wobec dwóch ojczyzn. Tymczasem wystarczy znać historię. Nikt nie zarzuca Henrykowi Dąbrowskiemu, że formując legiony, nie wywiązywał się z obowiązków wobec Francji. Jednak i tutaj podkreślano to silnie, choć Żydów polskich obowiązuje lojalność i ofiarność przede wszystkim wobec Polski, w żadnym wypadku nie może być to ofiarność jedyna. Powinno się wpłacać na oba cele i to było powiedziane jednoznacznie. Wpłacamy na Fundusz Obrony Narodowej i na Fundusz Obrony Narodowej wpłacać się powinno. Na cele żydowskie wpłacać się musi. To jest obowiązek. Czyli mamy tu lojalność wobec dwóch ojczyzn, poświęcenie i materialne, i ewentualnie życia dla dwóch ojczyzn, już nie tylko dla jednej. To bardzo ważny tekst, próbujący wytłumaczyć czytelnikom, zarówno żydowskim, jak i polskim, możliwość lojalności podwójnej, a zarazem hierarchizujący tą lojalność. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę, że przypisuje się tutaj, i to nie jest oczywiście jeden taki artykuł, tylko wzięłam go z najbardziej radykalnego pisma. Takich artykułów było bardzo dużo. W każdym razie przypisywanie sionistom miłości wyłącznie do Palestyny z pominięciem Polski traktuje się jako oszczerstwo. Innymi słowy, miłość do Polski była cnotą, a jej podważanie ciężką obrazą. Czyli mamy tutaj zupełnie inny obraz tej lojalności, niż mieliśmy jeszcze parę lat wcześniej. Mamy też drugi, bardzo istotny nurt, jeżeli no nie tylko lojalność wobec kraju, ale również sioniści brali polskie wzorce walki o wolność jako wzorce, które miały służyć Żydom do walki o Palestynę. Walka o wolność Polski była wykorzystywana w sionistycznej propagandzie jako wzorcowy przykład walki o swój kraj, mimo pozornie beznadziejnej sytuacji. I tutaj może zacytuję Państwu. Powstania polskie odznaczały się zawsze prawie że religijno-fanatycznym zapałem. Tęsknota za własną niepodległą ojczyzną była w narodzie tak silną, że wszystkie inne uczucia bladły obok niej. Monizm, wiara w wyłączność jednej sprawy i jednego sztandaru, ta myśl, która kilkadziesiąt lat później stała się myślą przewodnią Brit Trumpledoru, awangardy młodzieży narodowo-żydowskiej, była tym motywem głównym całego społeczeństwa polskiego. Innymi słowy, organizacje sionistyczne kierują się tym, co Polacy wskazali, jak walczyć o swój kraj. Mówiono, że tylko polski zapał, polska wiara w to, że mimo właściwie sytuacji, która wydawała się przegrana, o kraj należy walczyć dalej, powinna przyświecać również żydowskim sionistom, Żydom, i że my Żydzi powinniśmy zastanowić się nad metodami, które Polakom tak wspaniałe rezultaty osiągnąć pozwolili. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że ojczyznę zdobywa się walką i ofiarą. Pisano w rewizjonistycznym piśmie Nasze jutro w 1939 roku. Czyli Polacy dosyć paradoksalnie stanowią dla sionistów ten właściwy przykład. Mimo pewnej niechęci polsko-żydowskiej. I tutaj na tym firmamencie jedna postać lśniła, była to postać Piłsudskiego, który jawił się w oczach publicystów żydowskich związanych z pismami sionistycznymi, bo nie wszystkich pism żydowskich, ale właśnie tych sionistycznych, polskojęzycznych, nie tylko jako wzór wielkiego Polaka, wyzwoliciela Polski czy zwolennika równości obywatelskiej, ale jako wzór do naśladowania dla tych Żydów, którzy chcieli odbudować państwo żydowskie w Palestynie. Ukazywano zbieżność sytuacji. Piłsudski wyzwolił swój kraj po latach niewoli i zrobił to wbrew sceptycyzmowi większości społeczeństwa. Niewola demoralizuje. Zdemoralizowała również Żydów, co opisano bardzo często. I musi wobec tego znaleźć się człowiek, który wydobędzie społeczeństwo z marazmu. Żydzi potrzebują swojego Piłsudskiego. Piłsudski tutaj, nie będę Państwu wszystkich określeń, jakie stosowały pisma sionistyczne do Piłsudskiego, ale chyba szczytem wszystkiego, może kilka cytatów. Józef Piłsudski stanowić będzie wzór i przykład nieugiętego bojownika o wolność i niepodległość narodu. Stokroć większe znaczenie będzie miał dla nas Józef Piłsudski jako wiecznie żywy wzór, co uczy jak ojczyźnie służyć, jak za ojczyznę cierpieć, jak dla ojczyzny zwyciężać. I jak ojczyznę mocą swojej pracy i wysiłku wbrew niezwalczonym przeszkodom wyswobodzić. Pominę już czasopisma sionistyczne, które przy legionistów i Piłsudskiego przyrównywały do Machabeuszy, albo tego jednego, który przyrównywał Piłsudskiego do Mesjasza. Bo tak, nawet pewną boską cześć, jedno z pism dosyć małych mu oddawało. Ale sionistyczne, dlatego że inne odłamy już tak entuzjastyczne wobec Piłsudskiego nie były. Wydaje się, że w tym wypadku pisma sionistyczne dosyć wiernie odzwierciedlały stosunkowo dużą część uczuć swoich czytelników, dlatego że Piłsudski stanowił wzór dla Żydów. Znajdujemy to również w pewnych pamiętnikach, między innymi w pamiętniku Adlera czytamy, zacytuję Państwu, ojciec był oddanym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i równocześnie jednym z ideologów sionistycznej partii rewizjonistycznej, która propagowała i wierzyła w powrót narodu żydowskiego do własnego państwa w Palestynie. Historia powstań polskich, a szczególnie postać marszałka Józefa Piłsudskiego służyła jako wzór, w pewnej mierze za wzór. Aleksander Herzl zauważył, że wiele koncepcji Piłsudskiego przejął rewizjonizm żydowski. Krąży wieść, że Ben-Gurion był pilnym czytelnikiem pism Józefa Piłsudskiego. Jeśli nawet to jest legenda, jakże jest charakterystyczna? Przypuszczam, że jest to legenda, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jakie krążyły wieści. No i wreszcie sprawa wydająca się marginesowa, ale wcale taka marginesowa nie była. Mianowicie język, jakim posługiwali się syoniści. Widzieli państwo Haint, pismo wychodzące przez cały czas widzisz, ale trzy pozostałe wielkie dzienniki syjonistyczne, a przede wszystkim wielki nasz przegląd, największe czasopismo, największy dziennik żydowski w Polsce, był wydawany po polsku i to nie językiem prostym, ale językiem, który wymagał perfekcyjnej znajomości języka polskiego. Dość powiedzieć, że w naszym przeglądzie znalazła się i artykuły w Gwarze Góralskiej i bardzo liczne odniesienia do trylogii, łącznie z tytułami i odniesienia do całej kultury polskiej, czyli jest to pismo, którego nie można było czytać bez znajomości perfekcyjnej kultury polskiej, natomiast świetnie dało się czytać bez znajomości kultury żydowskiej. I to jest dosyć duże zaskoczenie. Syoniści uważali bowiem jidysz jako język diaspory. Znalazłam ostatnio nawet takie stwierdzenie, że jidysz jest językiem golusu, językiem zniewolenia, w związku z tym nie należy, dumny naród nie powinien języka zniewolenia w ogóle używać. Syoniści uważali, że powinno się używać języka hebrajskiego, wyłącznie języka hebrajskiego. Problem drobny polegał na tym, że oni tego hebrajskiego nie znali. W związku z tym jego używanie było, delikatnie mówiąc, dosyć trudne. Wzywano młodzież do uczenia się hebrajskiego, takie czasopismo dla dzieci, dodatek do chwili, przez pierwsze 2 lata wzywał te dzieci, żeby uczyły się hebrajskiego, żeby przysyłały tłumaczenia w języku hebrajskim, a w 3 roku zrezygnował, ponieważ no, zdaje się, odzew był niewielki. Rzeczywiście uczono się hebrajskiego, ale nie tak, żeby można było swobodnie czytać gazety. Większość osób nie była w stanie. No, co wobec tego pozostawało? Pozostawał język polski. Język polski, w którym ukazywały się czasopisma, w których, jak mówiłam, ani słowa nie było po Polsce i o Polsce i były poświęcone wyłącznie sprawom palestyńskim. Pismo dla młodzieży Olameinu, Gdut, Hakfir, Kfir, Nasza Palestyna, czyli nawet tytuły brano już hebrajskie, ale tekst był polski. I w związku z tym nie da się ukryć, jeżeli posługiwano się wyłącznie językiem polskim, to może nie następowała asymilacja, ale następowała głęboka akulturacja tych syjonistów. Oni odchodzili od tradycyjnego, odcinali się bardzo od tradycyjnego żydostwa, odcinali się bardzo od tradycyjnych Żydów, tradycyjnych obyczajów. No, ja nawet nie powiem państwu, jak bardzo obraźliwie się odcinali, ponieważ tam można znaleźć hasła, które równie dobrze mogłyby się znaleźć w każdej antysemickiej gazetce, że to jest w ogóle zabobon, brud, smród, ubóstwo i my się od tego odcinamy. Jeszcze nie byli całkowicie związani z Palestyną i znaleźli się właśnie gdzieś pomiędzy, a pomiędzy była Polska. Wobec tego ta akulturacja następowała szybciej niż syjoniści by sobie tego zdecydowanie życzyli. I jest to jedno z najbardziej zaskakujących zjawisk okresu międzywojennego. Połączenie głębokiej asymilacji albo akulturacji polskiego patriotyzmu i syjonizmu. Czyli rzeczy, które właściwie nie powinny być połączone w jednym miejscu, w jednym człowieku. Tak było w zasłużonej dla polskości rodzinie Feldblumów i bardzo wiele można spotkać no, dosyć zbliżonych do siebie wspomnień dzieci z rodzin sionistycznych, a jednocześnie rodzin zasymilowanych. I tutaj może zacytuję Państwu jedną taką, takie wspomnienie. Młodej Żydówki. Ojciec dbał o nasze wychowanie lojalnego Polaka przy szabatowych świecach. Tęsknota za Izraelem, nadzieja związana z ziemią obiecaną, uczyniła go zwolennikiem ówczesnego ruchu sionistycznego. Jednocześnie ojciec dbał również o polskie wychowanie, o znajomość polskiej kultury, o znajomość Mickiewicza, o to, żeby dzieci uczyły się również w polskich szkołach. Można zrozumieć zaskoczenie autorki opracowania o Jakubie Appenszlaku, która pisze, gdy blondyn o niebieskich oczach pisze w młodzieńczym poemacie o mowo Polska, mowo Mickiewicza i Norwida, ty jesteś także moją mową, jest przy tym jednym z głównych działaczy sionistycznych, to dla tej autorki było to zaskoczeniem. Dla mnie już nie jest, ponieważ spotkałam tak wiele wierszy o Palestynie i miłości do Palestyny pisanej w pięknej polszczyźnie, że z trudem mogłam w to uwierzyć. Nie był to wobec tego sionizm nietypowy. Powiedziałabym nawet, że był to sionizm typowy. Nawet dzieci, z których mieli wyrastać osadnicy w Palestynie, wychowywane były często w polskiej kulturze i w polskim języku. Wincent, zwiedzając przed wojną żydowski sionistyczny dom sierot, był szokowany, gdy stwierdził, że dzieci chociaż doskonale mówiły po hebrajsku. Między sobą i z gośćmi rozmawiały wyłącznie po polsku. I pisze, a szczyt wszystkiego, jeden z uczniów oddeklamował ułożony przez siebie wiersz marzycielski o kraju Izraela. Oczywiście po polsku. Mówiłem do doktora Szafa. Gdzie właściwie jesteśmy? Między ludźmi jakiej narodowości? Widzą Państwo wobec tego, że niezależnie od deklaracji, niezależnie od tego, jaka była podstawa ideowa, ta asymilacja następowała w sposób w dużym stopniu niezamierzony. Wspominający swoje przedwojenne wybory pamiętnikarze sami wiele lat później czasami nie są w stanie zrozumieć, jak mogli wtedy łączyć dwa zupełnie różne uczucia. Przywiązanie do Polski, przywiązanie przede wszystkim do polskiej kultury, może bardziej nawet niż do kraju, z marzeniem o Palestynie. I jedno właśnie Miriam Akavia czyli pisze, moje poglądy nie były skrystalizowane. Z jednej strony chciałam iść na polonistykę. Myślałam, że jak skończę szkołę, to pójdę na polonistykę. Ale z drugiej strony chciałam pojechać do Izraela. Nie wiem, jak to bym to połączyła. Czyli widzą Państwo, że to się nie łączy w całość nie tylko nam. To się nawet tamtejszym ludziom nie łączyło w całość. Sionizm jako polityczny wybór osób z rodzin zasymilowanych nie był jednak aż tak zaskakujący, jak się to na pozór wydaje. Ruch asymilatorski w okresie międzywojennym właściwie już nie istniał. Ruch asymilatorski, właśnie ten młody ruch zwrócony głównie do młodych ludzi, zastąpił sionizm. Jak pisze jeden z autorów, na miejscu strudzonych i zmęczonych asymilatorów wystąpili sioniści i ci wrogowie asymilacji propagowali swoje hasła po polsku. Był to największy triumf asymilacji. I rzeczywiście ta dwoistość jest bardzo widoczna. Sioniści znaleźli się bowiem w miejscu niczyim, odrywając się od ortodoksji, w dużym stopniu od tradycyjnej religii, będący przez to bardzo często wyklęci w swoich własnych rodzinach, bo dużo tradycyjnych Żydów uważało, że właściwie jest wszystko jedno, czy wnuk, czy syn zostanie sionistą, czy Polakiem. Tak czy inaczej jest bardzo niedobrze. Nie przyjmowani przez Polaków znaleźli się w sytuacji, w której właściwie dosyć trudno było im dokonać jednoznacznego wyboru. Dla osób wywodzących się ze spolszczonych rodzin, z rodzin, które znajdowały się już na początku okresu międzywojennego bliżej polskości niż żydowskości, sionizm był dosyć często wyrazem buntu. Antysemityzm stawiał pod znakiem zapytania wybory rodziców. Oni bowiem próbowali być Polakami i mimo najszczerszych chęci nimi nie zostali. Droga od asymilacji do sionizmu była więc drogą dosyć logiczną. Próbowaliśmy być Polakami, nie możemy nim zostać. Zostaniemy być Żydami, ale Żydami nie tutaj. Żydami we własnym kraju. Ale niezależnie od tego, jak bardzo sprzeciwiano by się asymilacji rozumowo, to jednak osoby asymilowane nadal tą kulturę znały i nadal w tej kulturze poniekąd żyły, co zresztą było widać później w Izraelu, gdzie kultura polska miewała się całkiem dobrze. Wielu asymilowanych rodziców protestowało, gdy ich dzieci próbowały zapisać się do organizacji sionistycznych, uważając, że jest to krok wstecz, że sionizm jest szkodliwy. Czasami zwrot ku sionizmowi był efektem czystego przypadku. Ktoś ze znajomych należał do organizacji i namówił do wstąpienia, ktoś przeczytał ogłoszenie, ktoś spotkał się ze zwolennikami organizacji sionistycznej w szkole i bywało, że wynikło z tego głębokie zaangażowanie. Jak wynika z pamiętników, przynależność do organizacji sionistycznych wybierała częściej młodzież z nieinteligenckich rodzin. Młodzież z domów inteligenckich, to nie jest tematem tego wykładu, częściej związała się z lewicą niż ze sionizmem, albo z bardzo lewicującym sionizmem. Dziś wiele osób zastanawia się, co mogło być przyczyną tak zaskakujących i w gruncie rzeczy sprzecznych ze sobą, może nawet nie wyborów politycznych, tylko wyborów tożsamościowych, bo tak należałoby je oceniać. Jedna z osób może z pewną dozą racji odpowiada na to pytanie. Jej zdaniem przyczyną rozpowszechnienia się sionizmu wobec osób asymilowanych mogła być po prostu dalekowzroczność. W każdym razie w latach 30. W latach 30. było jasne, że przyszłość Żydów w Europie, w Polsce stoi pod znakiem zapytania, że wszyscy stoją na krawędzi katastrofy i że może nastąpić jakiś wybuch. I w związku z tym sionizm był pewnym wyborem. Wyborem w pewnych wypadkach być może dosyć rozpaczliwym. Nie wyborem za, tylko wyborem dlatego, że nic innego ludziom już nie pozostawało. I stąd oni nie byli w stanie wyzbyć się tej poprzedniej tożsamości. I można, widzą Państwo, że sprawa nie jest taka jednoznaczna, już kończąc. Sionizm w Polsce miał się bardzo dobrze. Widzieli tu Państwo kibuce. Na ziemiach polskich istniało mnóstwo organizacji młodzieżowych. Na Grochowie w Warszawie istniał wzorcowy kibuc, w którym przygotowywano młodzież żydowską do emigracji. Istniały takie kibuce czy fabryki, w których przygotowywano młodych ludzi w bardzo wielu miejscach. Sionizm był pewnym wyjściem dla młodych ludzi, którzy chcieli emigrować. Natomiast nie był wyjściem dla średniego pokolenia i nie był wyjściem dla starszych ludzi. Kto wydawał gazety? Nie młodzież głównie. W związku z tym właśnie w tych gazetach, w tych pamiętnikach miesza się to, co ci ludzie planowali dla siebie, a planowali pozostanie w Polsce, bo nie tylko nie mieli już możliwości emigracji, ale Palestyna nie bardzo miała ochotę na przyjmowanie starszych. Z wielu względów, o których nie będę tu mówiła. I mieszało się to z chęcią młodych, wychowanych w rodzinach, mówiących często po polsku, z wyjazdem, ale bez całkowitego oderwania się od polskiej tożsamości, ponieważ oni w niej się wychowywali, chodzili bardzo często do polskich szkół, rodzice mówili po polsku, a jeden właśnie z emigrantów mówi, że ojciec nauczył go całego Pana Tadeusza na pamięć. I chyba na tym zakończę tą historię dosyć skomplikowanego patriotyzmu i dosyć skomplikowanej tożsamości przedwojennych polskich sionistów. Dziękuję Państwu.